Hej, dzień dobry. Zaczniemy troszeczkę od takiej naszej kuchni tutaj, telewizyjnej, więc produkcja zostawiła nam przedłużacz, żebyśmy wiedzieli, gdzie stanąć, bo jako starsi ludzie musimy mieć już pokazywane, gdzie stanąć. Mimo, że tutaj są takie dwa podesty.
Ja zaprezentuję.
Podest, co? I na podest, hyc. Ale Radziu stwierdził, że to jest...
Przedłużacz, czyli kontynuacja, chociaż to drugi odcinek 9 sezonu, ale kontynuujemy.
Jest to symbol przedłużenia naszego kolejnego odcinka.
Ale też kontaktu z nami, no wiadomo, suchy żart musi się pojawić, tak samo jak fopa musi pojawić się gość.
A gościem jest Mariusz Borkowski, czyli pan od muzyki.
Pan od muzyki przyniósł bardzo dużo płyt, zarówno winylowych, ale też tych na kompaktach i nam opowie o tym wszystkim. A na program fopa zapraszają
Tadeusz Zieliński
i Radosław Nałęcz. No, to już zeszliśmy na ziemię.
Zeszliśmy na ziemię. O, to też dobre.
Tak? Bo to widzisz takie skojarzenia.
Zeszliśmy na ziemię.
A z tym nowym sezonem to człowiek jakiś taki od razu bardziej...
Świeży, tak. Same nowe pomysły.
Jednak te wakacje, przerwa wakacyjna robi, prawda?
Powiedzmy, że tak.
Powiedzmy, że były to dobre wakacje.
Powiedzmy, że były wakacje, tak.
Chociaż przecież pierwszy odcinek nowego sezonu już za nami, to jest drugi.
No wiem, no powiedzmy, że tak, że właśnie po tym odcinku tak. Tym bardziej powiedzmy, że były wakacje.
Tak jest. No to co?
Odnieśmy się przede wszystkim do tak zwanego słonia w pokoju, czyli tego, co tutaj żeś przyniósł nam Mariusz.
Ja się tak otoczyłem tym.
Przedstawiliśmy.
Czy ja mogę potrzymać przynajmniej tego nie balduję? Przepraszam, tak mi siedzi ten balduj.
Jasne,
w głowie.
Proszę.
Ja chcę sobie z tym siedzieć, bo.
Pan od muzyki.
To prawda? Jest Manny Calavera.
Jest jakieś podobieństwo.
Z Green Fandango. Tak. Jeden z moich spirit animals
tak.
Absolutnych.
Tak, zabawne jest, jak wyciągnie się, to można zmieniać twarz jeszcze. W środku są.
Ale masz czyste ręce?
Mam,
bo to
myłem.
Wiesz.
Myłem.
Podpisany przez samego Petera McConnella.
Masz na wszystkim...
W większości, tak.
Masz autografy. Bo ty jesteś, tam żeśmy zażartowali, że jesteś panem od muzyki. Ty nie jesteś panem od muzyki, ty jesteś panem muzyką.
Ojeju, ale wy naprawdę tak górnolotnie, naprawdę bardzo wam dziękuję za takie miłe słowa.
No ale to prawda, bo gdzie się pojawia...
skromny, no człowiek.
Gdzie się pojawia temat muzyki w grach, to pojawia się Mariusz Borkowski.
Ojeju.
Więc teraz powiedz, skąd to się wzięło i skąd ty się wziąłeś w tych wszystkich grach i muzyce?
To znaczy, ja się trochę wywodzę z takiej rodziny muzycznej. Gdzieś tam, powiedzmy, zawsze ta muzyka była. Bo rodzice mnie też muzyką zarazili, szczególnie rockową, tak? I po części, wiadomo, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen. A jeszcze dodatkowo oczywiście do tego dochodziła muzyka sama, poważna i klasyczna. Gdzieś to się wymieszało. Ale gdzieś tam ja dopiero sam sobie odkrywałem tą muzykę.
A to rodzice, pokolenie hippisów, tak,
ojciec to stary rockman, tak, więc to, mama od strony bardziej tej poważnej, więc bardzo fajna, ciekawa
fuzja.
Nie, niestety nie, ale od strony mamy ojciec grał na fagocie w orkiestrze symfonicznej Śląska, w sensie na Śląsku, a z kolei wujek był dyrygentem i też...
Czyli właściwie odebrałeś takie klasyczne wykształcenie muzyczne.
Jest to śmieszna sprawa, jak wujek sprawdzał mnie i mojego brata, czy ja mam słuch, tak, dobry, to miałem odtworzyć kilka jakichś tam, powiedzmy, akordów na fortepianie. Nie, on się nie nadaje, tak?
Słoń
tak,
mu na ucho nadepnął.
Stracony był, a ja dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać tą miłość i sam zacząłem chodzić do szkoły muzycznej, uczyłem się na gry na gitarze i jakby to powiedzieć klasyczne i też dodatkowo gdzieś tam trochę zahaczyło muzykologię, ale muzyka zawsze gdzieś się wiedziałem, że siedzi w środku.
A skończyłeś szkołę muzyczną? Nie,
to znaczy prywatnie skończyłem, bo powiedzmy pierwszego stopnia, chociaż nie nadaje się, uważam, dalej za muzykę, a bardziej taki, powiedzmy, od strony...
Impresario.
Tak, ale nie tylko, wiesz, ty krytyk, tak? Jest taki film Mela Brooksa, Historia świata, gdzie jest pokazanie jaskiniowcy i wtedy pojawiła się najgorsza osoba na świecie, krytyk.
Krytyk. No ale kontynuuj, no przepraszam.
Ja, tak.
My będziemy ci przerywać, u nas tak jest niestety.
Prawda jest taka, jak zaczęły się w moim życiu pojawiać pierwsze jakieś takie urządzenia do elektronicznej rozrywki, wiadomo, Atari, Amiga, po te początki, powiedzmy. Ale prawda jest taka, że ja się dopiero zakochałem w muzyce dzięki japońskim produkcjom, czyli NES, Super Famicom, wszystkie salonowe automaty, gdzie się było słychać te dźwięki, a Metal Slug'a, powiedzmy jeszcze innych tych znanych, takich popularnych, zresztą nie będę teraz wymieniał, zresztą każdy z was miał pewnie okazję do zagrania i wtedy odkryłem, powiedzmy, tą japońską nutę.
To nie dojrze, że rodzice słuchali dobrej muzyki, to jeszcze kupowali te wszystkie urządzenia, konsole,
komputery. No właśnie, to rodzice kupowali?
Na początku rodzice. No ja pamiętam, że nasz ojciec kiedyś przyniósł Sega Mega Drive, czyli Sega Genesis.
Brzmi jak dzieciństwo marzeń.
Tak, no powiedzmy. Powiedzmy, że, ale było ciekawie.
Muzyka,
nie,
gry.
Powiem wam tak, że zawsze mieliśmy wsparcie wśród znaczy dalej mamy wsparcie. I to jest piękne, że ja każdemu życzę, żeby mieć takich właśnie rodziców, którzy dają tobie wolną rękę troszeczkę, co chcecie osiągnąć w życiu, że jakby nie nakierunkowują ciebie, tylko dają ci wolną rękę, żebyś sam podjął decyzję, co chcesz w życiu robić. Faktem mi, zanim do tego etapu, gdzie teraz się znalazłem, dotarłem, no to bardzo dużo wyrzeczeń, ale każdy z nas, no, jak chce coś osiągnąć w życiu i dzielić się tą pasją, bo to jest najważniejsze. U mnie to jest tak, że ja uznałem, że się chcę dzielić, ja chcę uświadamiać ludzi, bo mi się wydaje, że w przypadku nie tylko samej Polski, ale też Europy, ta muzyka do gier wideo gdzieś jeszcze trochę stoi z tyłu. Mam takie wrażenie.
Ale masz na myśli, stoi z tyłu produkcyjnie, w sensie
świadomości, czy
jakości.
Tak, nie, to też jest inny temat. No ja mam takie wrażenie, bo ostatnio też nagrywaliśmy audycję i rozmawialiśmy, czy żyjemy w złotych czasach muzyki do gier wideo. I trudno odpowiedzieć sobie szczerze na to pytanie. Jak popatrzymy od strony realizacji, mamy teraz wszelkiego rodzaju możliwości urządzenia, nagrywanie z orkiestrą. Jakby to okej, to jesteśmy w złotych czasach, ale czy zwracamy tak naprawdę na tą muzykę, czy ta muzyka się dobrze sprzedaje?
Nie, bo ona jest cały czas wrzucana do wora muzyki filmowej.
Ale też czy mówimy, prawda, o muzyce do gier?
Nie do końca. Znaczy, to wiem z first hand experience tak zwane, tak. Czyli z własnego doświadczenia, nie tylko własnego doświadczenia, ale też doświadczenia moich wszystkich kolegów produkujących gry.
Tak.
Muzyka i dźwięk jest na końcu. Jest dodawany, jest traktowany troszkę po macoszemu. Jak ostatnio rozmawiałem z kolegami, którzy pracują nad jakimś tam nowym tytułem, też pytam się, kto u was robi muzykę. No, na razie jeszcze o tym nie myślimy. Bierze się muzykę stokową, że tak powiem, albo nawet nie tyle stokową, co jakąś pasującą do klimatu ogólnego gry, który chcemy oczywiście, bo to jest tak, że z jednej strony ona jest traktowana po macoszemu, a z drugiej strony jest konieczna i to już na samym starcie do tego, żeby ustalić mood gry, żeby ustalić jej klimat, żeby ustalić to, w jaki sposób będziemy ją odbierali na tym...
Poukładać sekwencje.
Podświadomym poziomie, oczywiście, że tak. Więc dlatego było moje pytanie, czy chodzi ci o produkcyjną stronę, czy chodzi ci o jakościową stronę.
Bo nie, jest dużo aspektów, o których bym mógł teraz powiedzieć. To znaczy, mamy 2 godziny?
Otwieramy wątek.
Czy powiem wam tak, na pewno się... Co się zmieniło, to trochę świadomość w niektórych studiach, ale to się zgodzę z tym, że dalej jesteśmy strasznie z tyłu za Zachodem, tak naprawdę. I
na Zachodzie jest podobnie, mi się wydaje, wiesz? To znaczy, muzyka produkcyjnie po prostu
wchodzi na końcu. U nich się to trochę zmieniło po tym, jak Japonia zawsze stała muzyką do gier wideo i też pod każdym względem, czyli mam na myśli sprzedażowym. To jest jedyne miejsce jeszcze teraz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzedaż płyt. Oni produkują cały czas. Nawet nie wiem, czy słyszeliście, ale kasety magnetofonowe wróciły do łask,
tak,
ale z muzyką do gier wideo też są wydawane. Naprawdę, w pierwszej kolejności się to stało w Kanadzie, później się trochę to przeniosło do Europy, bo są wytwórnie fonograficzne, które jakby tworzą, produkują te płyty magnetofonowe i trochę w Japonii się to zaczęło. Natomiast Japonia zawsze stała wydaniami płytowymi, tak? A jest, kiedyś był jeszcze taki moment, jak w Stanach produkowano płyty CD. Teraz to się trochę zmieniło na rzecz płyt winylowych. To się zaczęło gdzieś w okolicach 2009 roku. Pierwsze płyty winylowe z muzyką do gier pojawiały się. Jedną z takich pierwszych płyt na przykład było Machinarium Tomasza Dworzaka. Przegenialna muzyka moim zdaniem. Mi w ogóle się nie zestarzała. A czeski kompozytor, który zarówno zrobił fantastyczną muzykę do Samorosta Trójki, gdzie bardzo dużo jest organiczności, użył tworzył takie organiczne instrumenty pokroju, jakieś powiedzmy warzywa i odgłosy na przykład swoich kolegów i koleżanek ze studia. Więc to jakby się przenikał, natomiast co jakby wracając, bo ja wiem, że taką dygresję trochę może zrobiłem.
Nie szkodzi.
To wracając jakby do twojego pytania, mam takie wrażenie, że ta świadomość gdzieś powoli się o nas budzi, ale na pewno mi bardzo brakuje takiego wsparcia ze strony studia w stosunku do współpracy z jakimś kompozytorem. Mamy bardzo mało też kompozytorów in-house, czyli kompozytorów, którzy bezpośrednio pracują jakby w studiu. Niektóre studia już zaczynają, między innymi Bluebird Team, otwierać swoje własne specjalne studia, gdzie zarówno dźwiękowcy, jak kompozytorzy tu Arkadiusz Rejkowski, nasz wspólny znajomy, widzą, że jest potencjał.
Człowiek o wielu jajkach.
Wielu twarzach.
O wielu jajkach.
Też, a wielu jajkach. A, i życzymy jak najwięcej mu tych jajek i nie tylko. Natomiast zmierzam jakby do tego, że też brakuje tej świadomości od strony promocyjnej muzyki. Owszem, już są jakieś dokumenty, ale powiem wam szczerze, nieskromnie mówiąc, do 2015 roku nikt nie robił za wiele tych filmów o muzyce do gier. Na przykład my, jako inni z pierwszych, zrobiliśmy, ja pamiętam, weszliśmy do studia CD Projekt Red i nagraliśmy ponad 12-minutowy materiał o powstawaniu muzyki do Dzikiego Gonu, tak? Który później równocześnie prawie się pojawił z premierą. I tak samo było z Dying Lightem, jak jeszcze Paweł Błaszczak przygotowywał muzykę wówczas do
tej pierwszej. Patrząc właśnie na nasze podwórko, faktycznie CD Projekt Red to jest takie studio, które dosyć dużą wagę do muzyki przywiązuje. To było widoczne i przy Wiedźminie, ale też przy cyberpunku.
Właśnie, o cyberpunka chciałem też zapytać w związku z tym,
jasne,
bo mamy takie dwa główne, właściwie trzy podejścia teraz, patrząc na to, co zrobił cyberpunk, bo mamy muzykę, która jest tym tłem, prawda? Tak jak na przykład w Wiedźminie.
Ambient taki można
taki
by
ambient
powiedzieć.
Można powiedzieć. Z drugiej strony mamy muzykę licencjonowaną, czyli nie wiem, Grand Theft Auto na przykład.
Stacje. W ogóle tu trzeba naprawdę oddać Marcinowi,
no
Przybłoszowi wielkie jakby zasłużenia, ponieważ pewnie jak wiecie, w GTA Vice City były piękne stacje, które później przy odświeżeniu niektóre utwory znikły ze względu na problemy licencyjne.
Na mi się wydaje.
Tak jest.
Bo to były po prostu stacje zbudowane z piosenek, które istnieją.
Licencjonowanych, tak. Można byłoby tak...
Było to wrzucone.
Same klasyki.
I tak o to jest. Mi chodzi. Jak ci się podobał właśnie ten zupełnie nowy nurt, w którym tworzą od podstaw całą muzykę, tylko i wyłącznie po to, żeby zilustrować grę, ale właśnie tak jakby nie tym ambientem, tylko stworzyć muzykę przyszłości.
Świat muzyczny, jakby
tak,
do cyberpunka.
Każda piosenka jest wyprodukowana
tylko i wyłącznie
gry.
Na potrzeby gry.
Tak. Wielkie nazwiska artystów.
Niektóre niewielkie, można by powiedzieć.
Jakie to były dwa tak naprawdę, bo była Grimes i jeszcze ten...
I była jeszcze Córka Krawica. Oni po prostu sami wyprodukowali od zera muzykę, która była potem dostępna w grze, w poszczególnych stacjach radiowych.
Zgadza się. No i wracając tutaj, jakby nawiązując do twojego pytania, Radku, ja myślę, że to, co zrobił, no bo też było trzech kompozytorów, był Piotr Adamczyk,
tak,
Paul
jest.
Morgan, którego dobrze kojarzycie z muzyki do Dreada. Mhm. Zresztą świetny mojej opinii.
Jeden z najlepszych filmów science fiction.
Szkoda, że po prostu nie doczekał się jakiejś kontynuacji albo serialu. No i ta trójka naprawdę miała kilka fajnych pomysłów, natomiast musieli...
Trzeci Marcin Przybyłowicz rzeczywiście.
Tak, i no jako powiedzmy dyrektor muzyczny całego jakby przedsięwzięcia, a to jakby na swoje barki w głównej mierze wziął te licencyjne, tak, raczej licencyjne, te piosenki, które się pojawiają w tych radiostacjach. I to trzeba mu przyznać i też trzeba przyznać CD Projektowi Red, że oni też wpadli na taki pomysł, bo mało tego, że się zabezpieczyli tak na wypadek, jakby kiedyś któraś reedycja miała później się cyberpunka w przyszłości pojawić, no to stworzyli zupełnie nowy muzyczny taki świat, taką tkankę organiczną.
To ci mogę sprzedać jeszcze tutaj anegdotkę, bo rozmawiałem z jednym z moich kolegów z Reda i jeszcze to było przed premierą cyberpunka. I, no i właśnie pytałem o muzykę i o kwestię tego, jak będzie wyglądała kwestia licencjonowania muzyki i kto tam się pojawi. I on powiedział, że między innymi zastanawiali się na przykład nad Gagą, ale stwierdzili, że moment, za 50 lat to Gaga będzie miała taki status, jak my u nas teraz, no to kto tam sprzed 50 lat? Beatlesi, tak? Znaczy Beatlesi to jest taki evergreen, ale nie wiem, pomóżcie mi, bo
ale
ja się nie znam.
Ale z polskich artystów, czy za...
Starociem, tak? Jak dla nas muzyka sprzed 50 lat będzie po prostu... Znaczy są pewne rzeczy, które lubimy,
czyli
ale
po prostu
w większości...
Czyli nie będzie pasowała do świata gry.
Absolutnie nie będzie pasowała do świata gry. Nie będzie w miejscu, w którym jest świat w tym momencie.
Znaczy ja myślę,
mi się to
strasznie podobało. Ja myślę nawet, że może się okazać tak, że za 20 czy 50 lat, jak będzie ktoś grał w Cyberpunka w VR-ze, załóżmy, i będzie jechał w tej taksówce i będzie odpalała mu się ta muzyka, to powie, ale świetna muzyka, że odkrywa na nowo. Właśnie chyba też im chodziło o to, żeby
muzyka rodziców, nie?
Żeby tak, muzyka rodziców, dziadku. Żeby ta muzyka jakby była wiecznie żywa, tak? Żeby tak samo jak było tak, że na początku nikt nie rozumiał za bardzo filmu Stanleya Kubricka Odysei Kosmicznej 2000. Jeden to po 10-15 latach, czy na przykład Blade Runner, tak? Nikt na początku nie rozumiał tych filmów, dopiero nowe przyszły jakby pokolenia i zrozumiały po prostu te kino. Mi się wydaje, że też trochę po części jest jakby z muzyką.
Ale tutaj też pojawia się wątek piosenki, która towarzyszy grom. Coraz częściej jest tak, że mamy jakiegoś wokalistę, wokalistkę i mamy specjalnie napisaną piosenkę, która właściwie może funkcjonować na prawach radiowego przeboju. Wielkim odkryciem było właśnie z Wiedźmina 3 dla samego kompozytora, czyli dla Marcina Przybyłowicza, Sen Priscilli, bo to był taki utwór, który faktycznie bronił się w radiu, wiem, bo sam grałem. A potem no, w Blueber też poszedł tą drogą, bo na przykład w The Medium mamy...
Mary Elizabeth Maglin i Troya Bakera.
Mamy piosenkę, prawda? Tak. Mamy też w Cyberpunku piosenkę Never Fade Away.
Tak, tak. Która zresztą chyba tam zdobyła wyświetleń miliony.
Ale też może funkcjonować jako osobny w ogóle track, który niekoniecznie nawet musi trafiać do graczy i jest takim dodatkowym narzędziem promocyjnym, ale to też pokazuje siłę muzyki i tego, że gry mogą promować muzykę.
Tak, i tu jeszcze jest taka śmieszna rzecz, czy muzyka jest w stanie sprzedać grę? To jest też, zawsze się zastanawiam nad tym pytaniem i ja uważam, że może sprzedać. Takim dobrym przykładem jest na przykład muzyka do Remember Me, Oliviera Derivier. Gra, sami wiecie, jaka finalnie jak skończyła. Świetny na początku miał być to projekt, nawet ja słyszałem, że podobno miała być gra przypominająca rozmach GTA. Naprawdę, miał być ogromny świat Cyberpunk. Niestety nie wiem, jak to się finalnie skończyło. Natomiast to, co Olivier...
Liniowa gra
tak jest. Natomiast to, co Olivier Derivier zrobił, to w tamtym czasie przeszło wszelkie jakby nasze jakby wyobrażenia na temat muzyki do gier wideo, bo nagrał w Abbey Road Studio orkiestrę symfoniczną, przywiózł wszystkie nagrania później do swojego studia we Francji w Paryżu i przetworzył to przez komputer. Jest dużo jakichś dysonansów jest elektronicznych i później jak jest na przykład w trakcie walki, jak walczymy i uruchamiamy kolejne kombosy, to dochodzą kolejne warstwy. Wiadomo, że to w Wiedźminie się pojawiło, w Dziki Gon Marcin Przybyłowicz, między innymi z Mikołajem Struńskim i z Percivalem.
Pojawiło dużo wcześniej. Dynamiczna muzyka to jakby nie
oczywiście,
jest
oczywiście, jak najbardziej. To nie jest jakiś nowy wymysł, tak? Bo to już jakby było, pojawiało się chociażby w starych grach na Monkey Island na przykład. Też była dynamika.
I tutaj jest ciekawostka, bo przy okazji rozmowy jakiś czas temu z Arkiem Rejkowskim sprawdzaliśmy, które studio jako pierwsze w ogóle w historii zatrudniło in-house'owego kompozytora. I był to LucasArts.
Tak, LucasArts. Dokładnie powiem wam tak, że po pierwszym takim był Michael Land. Na przykład,
to jest muzyka... w ogóle człowiek, jaki tu masz, to jest
cudowne, to jest cudowna muzyka. Jedna z moich ulubionych. No oczywiście on zaprosił Petera McConnella, tak? Którego bardzo dobrze znamy z Grim Fandango. Zresztą mieliśmy, tak powiem wam szczerze, jestem z czego bardzo dumny, bo też jako fundacja Game Music mamy festiwal, tak? I na festiwalu pierwszej edycji zagraliśmy pierwszy raz w historii muzykę z Grim Fandango z prawdziwym big bandem z Wrocławia, żeby było śmieszne. I ściągnęliśmy Petera McConnella, który zagrał na skrzypcach też tematy z Grim Fandango. Tak więc to było też moje jakby spełnienie marzeń, bo ja uwielbiam Grim Fandango. To jest taki troszeczkę nieoszlifowany diament, któremu...
Nieoszlifowany. W swoich czasach to była wybitnie dobra gra.
Tak, ale niestety mało niedoceniony moim zdaniem. Sprzedażowo był mało niedoceniony.
Za młody byłeś. Za młody byłeś. Serio, to miałeś 13 lat wtedy chyba. Także nie, naprawdę, to nie, Grim Fandango było w swoich czasach było absolutnie docenione, miało bardzo wysokie noty, było...
Tak, ja nie ukrywam, że natomiast na zachodzie pewnie tak.
Zastanawiam się co innego, jaki był pierwszy mainstreamowy twórca, który robił muzykę do gier i chyba był to Trent Reznor.
Ja jestem bardziej z tym specjalistą od Japonii, chociaż mam... bardzo uwielbiam niektórych zachodnich kompozytorów, ale jest ich naprawdę niewielu, których sobie cenię za ich twórczość, zarówno tych starszych sprzed 30-40 lat i też jakby tutaj tych współczesnych i też kompozytorek. I kompozytorów.
No to który to był taki pierwszy? Taki
no mówię, pierwszy, ja obstawiam, że duże nazwisko. Ja obstawiam, że to był trend. I bo moim wspomnieniem, pamiętacie, że Doom to jest 93, dobrze mówię, 93 rok i w Doomie już była chyba, czy on był dopiero w Quake'u?
Nie, trend jest w Quake'u.
W Quake'u, to 96.
Dopiero w Quake'u
to w takim
pierwszy.
Razie trzeba byłoby się zastanowić, czy nie był to jednak David Bowie, bo nie pamiętam, kiedy był Omikron wydany. Czy on był wydany przed Doomem, czy przed Quake'iem, czy po Quake'u. Jeżeli był po Quake'u, no to wtedy będzie to trend Reznor. A jeżeli odwrotnie, to byłby to...
No tak, ale wydaje mi się, że na Quake miał większy chyba sukces komercyjny.
No to w ogóle niewątpliwie. Tak. Aczkolwiek, o widzisz, właśnie, a propos tego, czy muzyka może sprzedać grę, to Omikron moim zdaniem jest tego doskonałym przykładem. To był właśnie dokładnie ten tytuł, który był znany głównie przez to, że zaangażował się w niego David Bowie, że był tam oczywiście jako jedna z postaci i to zresztą ze swoją żoną ówczesną. Żoną, partnerką? Nie pamiętam, czy to była żona, czy partnerka, ale obydwoje byli odtworzeni jako postacie występujące w grze. Czy zwracałeś uwagę na to, co robi Riot?
Tak, i uważam, że to jest jeden z takich dobrych przykładów, jak powinno się trochę sprzedawać muzykę do gier. Pomijając już te koncerty, które otwierały te największe turnieje w Korei. Mają przegenialne playlisty na YouTube. Jeszcze film, prawda, swoje dorzucił tutaj.
Serial.
Jest też wirtualny zespół.
Ja myślę, że to jest jeden z dobrych przykładów i kilka dużych studiów, chociażby nawet elektronicznych, chyba ROG od Asusa, też jakby trochę stara się iść tą drogą, bo mają też jakby swoje takie projekty, nawet przy których ja tam trochę nieco współpracowałem, więc to jest dobry kierunek, ale pytanie, jak on długo będzie jakby trwał, tak? Czy można jakieś inne kierunki teraz na chwilę obecną wymyślić? Ja myślę, że jest dużo fajnych pomysłów, jak można ogólnie promować muzykę do gier. Ja mam nadzieję, że dużo też polskich studiów jakby pójdzie też tym kierunkiem, chociażby wydawaniem płyt winylowych. A tutaj też jako fundacja staramy się na przykład współpracować z niektórymi. Elbit Studio wydaliśmy na przykład Frostpunka w formie dwóch płyt z muzyką Piotra Musiała. Więc, no i też nasz wspólny kolega Kola, tak, Arkadiusz Rojkowski. W moim mniemaniu to jest najlepsza praca Arka. Ja mam strasznie sentyment do tej muzyki, bo to też o to chodzi, że trzeba szukać jakby możliwości, tak, do promocji muzyki, ogólnie kompozytorów i kompozytorek, bo też jakby o to chodzi, tak, żeby stworzyć jakby takie środowisko dla tych ludzi kreatywnych, żeby było więcej. Mi na przykład bardzo brakuje nowych, świeżych, mamy kilka świetnych kompozytorów młodego pokolenia w Polsce i kompozytorek, ale brakuje mi, żeby one miały i te osoby więcej miejsca do pokazania.
Publikowania swoich. Się.
Tak, bo z całym szacunkiem bardzo dużo cenię sobie, że tak powiem, Arka, Piotrka, Mikołaja, Adama i wielu innych świetnych kompozytorów, ale chciałbym na przykład usłyszeć nowe nazwiska.
To jest pomysł, bo jak mówisz, że masz pomysły na te sposoby promowania, to będzie moje pytanie kolejne, jakie, ale taki mój pierwsza, moja myśl, która nawiązuje do tego, co powiedziałem o Riot Music, własny label, taki już konkretny label, ale ogólnopolski, który jest całkowicie skoncentrowany na muzyce z gier. I
ogólnopolski, ogólnoświatowy. Tak,
no na razie ogólnopolski,
później globalnie.
Siły na zamiary.
Ja po prostu wiem, jak mały jest rynek muzyczny w Polsce.
No dlatego, nie, a czy trzeba sobie powiedzieć, czy w ogóle mamy rynek muzyczny w Polsce? Właśnie, o tego bym nawet
mówił. Mówiąc
bym
o nakładach, to jest śmiech na sali porównując.
No tak, wy jesteście w ogóle obydwaj przecież od muzyki.
Przed jeszcze dekady, tak? Te liczby i te nakłady.
A gdzie mówimy o muzyce do gier, tak naprawdę.
Tak? A jeszcze mamy tutaj w tym wszystkim taki malutki wycinek tego tortu, czyli muzyka do gier. Więc i tak te wszystkie działania twoje muszą być obliczone na to, żeby było to globalne.
To jest klasyk.
O, tak. Proszę bardzo.
Z Ubisoftem.
Słyszę od razu kwik po prostu ludzi, którzy widzą tę płytę.
Jeszcze byłby gotik.
Hirek, tak. Czy... Musiałeś. Musiałeś mi poprzeć humor.
Jeżeli mówisz o pisku.
To jest prawdziwy klasyk. To jakby przy współpracy z Ubisoftem
wydali. I to jest wasze wydane?
Tak, to jest nasze wydanie. I to powiem wam tak, że jesteśmy bardzo dumni z tego wydania. Przy współpracy bezpośrednio z Paulem Tony Romero i Robem Kingiem, którzy no jakby byli odpowiedzialni za muzykę do Heroes Might and Magic 3. No i tutaj pierwszy raz w historii tak naprawdę muzyka wyszła w formie takiej fizycznego nośnika, tak? Bo zazwyczaj pamiętacie te czasy, jak w pudełkach pecetowych pojawiały się czasami te płyty z muzyką do gier. To jest dobry przykład, jeżeli chodzi o Katamari Damacy. To jest płyta, która jak pojawiła się w Japonii, w ogóle jak się gra pojawiła w Japonii, to jest płyta, która na listach w Japonii, i nie mówię o liście muzyki do gier, bo oni mają swoją osobną listę, ale ogólnie lista sprzedawanych płyt z muzyką do gier, ona się pojawiła w pierwszej dziesiątce w historii. To była pierwsza taka płyta z muzyką do gier. Tak więc to jest prawdziwy klasyk, jeżeli chodzi o Katamari.
To jest dobry moment, żeby cię zapytać, skąd ta twoja fascynacja Japonią? Kurde, tabi.
Jak ninja, spodnie, jak Naruto.
Jak ninja, tak, spodnie w chmury klasyczne.
Tak,
ja nie wiem, czy widać detal, guziki, pokebole. I co to jest za Pokemon? To
torba,
jest ten lisek?
Chaba Charlie chyba.
A torba, której wszystko przyniósł Mariusz, jeszcze była okraszona wielkim Super Mario.
No niestety, tak, Mario, tak.
Niestety.
Mariusz, czyli Mario, Super Mario.
Skąd się wzięła w tobie ta fascynacja?
No po części właśnie dzięki, znaczy wiadomo, jeszcze kultura, czyli książki, przyszły seriale, no Shogun, prawda, też jakby Kurosawa, Studio Ghibli, kilka innych jeszcze można byłoby tutaj chyba wymienić elementów, księżniczki, czarodziejki z Księżyca. Ja powiem szczerze, oglądałem, nawet rysowałem te czarodziejki, więc taki, nie wstydzę się tego.
Nie ma się czego wstydzić, ja się na nie nie załapałem. Aczkolwiek dopiero po latach na przykład doceniłem Yatamanów, których nie lubiłem strasznie jako młodzi.
Yatamani byli przecudowni, ale tak samo jak Kapitan Tsubasa, który każdy się chyba z nas też po części wychowa. Gigi Pero,
Gigi La Trotola.
La Trotola.
Wszystko jakby na Szawina trochę.
I Shin-chen.
Shin-chen jest mistrz.
Na Szawina, bo Polsat puszczał te bajki.
Troszkę tak, ale ja je pamiętam z Polonii 1.
Ja też.
Polonia 1, no i generał Dajmo. Największa ściema na świecie wie, że nie puścili w Polsce ostatniego odcinka. Puścili przedostatni, nie puścili ostatniego.
Prawda jest taka, że oni też to puszczali takie te włoskie, francuskie wydania, tak?
No, my nie są mieli Gigi La Trotola i Yatamani po włosku. Yatamani, coś tam.
Ajuta. Nie, no ale to mi się wydaje, że wszystko po trochu, ale takim punktem decyzyjnym chyba o tej...
Miłości do Japonii.
Miłości, tak. Tej takiej miłości do Japonii, no to były gry wideo jednak. Wszystko się od gier wideo zaczęło, to począwszy od Segi, Nintendo, z którym zakochałem się w muzyce.
Czyli najpierw było ty.
Super Mario, tak, dokładnie. Tak więc od tego po części się też jakby zaczęło, no ale prawdę mówiąc, kiedy jak sobie uświadomiłem trochę bardziej o muzyce do gier wideo, co ona może zdziałać, no to mi się wydaje, że to jest prawdziwy klasyk, czyli Final Fantasy VII, tak? Nobu Uematsu, który no zrewolucjonizował trochę, pokazał Zachodowi, jak muzyka do gier może brzmieć, tak? Nigdy wcześniej w Europie nie słyszeliśmy, oczywiście były jakieś osoby, które pewnie grały te starsze odsłony, no ale siódemka jakby zmieniła. Zresztą ogólnie jak Nintendo, bo ja uważam, że to Nintendo bardzo duży miał wpływ na tym, jak muzyka do gier wyglądała i jak wygląda na przykład teraz, tak?
Tak, no tutaj jeszcze mamy inne przykłady.
No klasyki, tak? Jesper Kid, Hitman, Blood
Nawet
Money.
Jeszcze z tego jakby japońskiego
tak,
kierunku.
Tak, no pierwszą, Nintendo zawsze miał problem, że oni nie zawsze z duchem jakby technologicznym szli. No zresztą wiem, że jak konsole wyglądały, ale najbardziej taki pod kątem muzyki rewolucyjnym elementem był Super Mario Galaxy na Nintendo Wii. To była pierwsza ścieżka dźwiękowa, która była nagrana z orkiestrą. Nigdy wcześniej tego jakby nie udało się dokonać, a super, jakby Mario Kart 8 to jest pierwszy taki chyba album mocno nastawiony na big band. Jazz nie tylko.
Ale widzę też Silent Hill.
No nie, Silent Hill to wiadomo, klasyk ambientu Akira Yamaoka.
Metal Gear Solid. także na naszym stoliku, no jest Nier Automata, no i Persona.
Tak, to są Nier Automata i Persona, to jest ciekawostka, że to są pierwsze gry od wielu lat i pod kątem zarówno muzyki i ogólnie gier, które pokazały, że słuchajcie, są jeszcze japońskie gry, są jeszcze japońskie RPG, bo była strasznie taka przerwa, mam wrażenie. To są gry, które odniosły globalne sukcesy. Gry i zarówno muzyka, bo przez długi okres czasu nie było czegoś takiego, że zrewolucjonizowało znowu na nowo, pokazało Japonię w nowym świetle, nowym obliczu.
Mhm. Ja bym chciał jeszcze trochę zmienić temat i pogadać o twoim, nie wiem, głównym zajęciu, czy przynajmniej tym, z którego jesteś dla nas najbardziej
znany. No, dlaczego jesteś
poznawany.
Panem od muzyki?
Dlaczego jesteś panem od muzyki?
Nie, to naprawdę
koncerty,
bardzo,
tak?
bardzo miłe. Tak, Fundacja Game Music, no prawdę powiedziawszy, jakby te nasze działania związane z szeroko pojętą promocją muzyki do gier wideo zaczęliśmy z Mateuszem Pawlakiem od 2006 roku. Spotkaliśmy się, spisaliśmy na kartce, co chcemy zrobić, czyli chcemy założyć portal, chcemy kiedyś wydawać płyty, tak? Czyli mieć swój jakby label w studio fonograficzne, chcemy tworzyć koncerty muzyki do gier wideo. No i po wielu latach udało nam się to jakby osiągnąć. No i od kilku lat jako Fundacja Game Music organizujemy pierwszy, no muszę tutaj jakby śmiało powiedzieć, pierwszy festiwal, Game Music Festival na całym świecie, jakby nikt dotąd jeszcze nie wpadł na ten pomysł. I od 2017 roku zaczęliśmy organizować koncerty w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Pierwsza edycja festiwalu była w 2018 i wtedy zagraliśmy 4 koncerty. Pierwszy koncert to był poświęcony w całości Heroes Might the Magic 1, 2, 3. A zagraliśmy muzykę z Blizzarda. Pierwszy raz się coś takiego zrobiło, że podzieliliśmy muzykę jakby na muzykę ze StarCrafta, z muzykę z World Warcraft i z muzykę z Diablo. Mogę też trzeba powiedzieć sobie szczerze, bo zazwyczaj jak wam się kojarzy muzyka do gier wideo, no to tak. Widzicie jakiś obraz pewnie latających cosplayerów i jakieś latające lasery. Jakby naszym takim głównym motem jest to, żeby...
Była orkiestra.
Nie, żeby przeżywać muzykę. Czyli jest tylko sama orkiestra, a co jest najlepsze, to obrazy to są w waszej głowie, bo jak usłyszycie muzykę, to od razu wam się uruchamia ten obraz, te wspomnienia. I to jest właśnie najlepiej, żeby przeżywać, żeby powoli konsumować tą muzykę, bo w dzisiejszych
czasach... pięknych, dostojnych okolicznościach.
Tak, bo jak pewnie wiecie, pędzimy, cały czas jesteśmy w pędzie i
w sali koncertowej, z prawdziwego zdarzenia.
Dokładnie. No i jeszcze muzyka oczywiście z Grim Fandango i zagraliśmy też Ori and the Blind Forest, muzyka Garetha Cockera. I co jest najważniejsze, my zawsze jakby współpracujemy bardzo blisko z tymi studiami i sprowadzamy kompozytorów. Tak więc ci kompozytorzy również byli w Polsce odpowiedzialni za te tematy muzyczne.
No ale oczywiście też Final Fantasy. Muzyka
Final Fantasy, tak. W tym roku po wielu latach, bo chyba blisko, chyba ostatni taki koncert Final Fantasy był 9 lat temu, wybrzmi muzyka z Final Fantasy 6, 7 i 10 w Narodowym Forum Muzyki 14 października w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Także spokojnie, jeszcze się załapiecie.
Jeszcze
Są jakieś bilety, jak nie, to trzeba pisać do Mariusza.
Tak, no ale to jest jakby chyba, nie wiem, wyprzedzając odpowiedź na twoje pytanie, właśnie promowanie muzyki do gier można też poprzez same koncerty. Mhm.
Bo to,
no,
co to jest fajne, właśnie, tak?
Nie, no, to jest oczywiste, no jakby to wiemy,
te
że...
Te koncerty zapełniają salę.
Tylko, że u nas nie ma tej świadomości jeszcze, jeżeli chodzi o studia, niestety. Niestety jeszcze nie ma u nas tej świadomości, że warto naprawdę inwestować poprzez współpracę między innymi z nami i żebyśmy mogli organizować te
Wspominałeś
koncerty.
O tej kartce. Ile jest jeszcze rzeczy niezrealizowanych z tej kartki? No bo tak, portal, podcast, koncerty, nawet magazyn drukowany.
Tak.
Co tam jeszcze kombinujecie?
Książkę.
Książka.
Chcielibyśmy taką pierwszą, taką encyklopedyczną może trochę po części o muzyce do gier, bo są książki, ale one zazwyczaj są specjalistyczne, które pokazują, nie wiem, młodemu człowiekowi, jak trochę wejść w te trybiki, od czego zacząć, albo już dla troszeczkę zaawansowanych kompozytorów, albo też sound designerów, inżynierów, dźwięku, bo trzeba sobie też powiedzieć, bo cały czas mówimy o muzyce, ale też jest bardzo ważną rolę spełnia audio, same audio, czyli sound design. Też bardzo ważną rolę spełnia w grach wideo i mamy uzdolnionych w Polsce też sound designerów,
inżynierów. Powiedziałbym nawet, że chyba ważniejszą niż muzyka tak na końcu, bo jednak...
Ciężko powiedzieć, bo na
przykład... Grę bez muzyki jestem sobie w stanie wyobrazić, ale grę bez dźwięku...
Ale to jest tak samo, jak na przykład wrócimy do lat 80., jak wrócimy do gier, które były głównie tekstowe, tak?
To... No ale dobra, to mamy inne czasy już. Nie mamy gier,
ja
które
wiem,
są jakby pozbawione
czego...
tego gameplayu, który pewnie musi być, wiesz, musi, kroki musi być słychać. Jak nie będziesz słyszał kroków, to nie będziesz, jakby będzie czegoś brakowało. Jak nie będziesz słyszał muzyki. Są niektórzy, którzy sobie wyłączają muzykę w
niestety grach w ogóle. Tak, wiem, niestety.
Zwłaszcza w grach multiplayerowych, wiesz.
Jakby... Ja na przykład wchodzę, mamy takie hasło, słuchaj gier. Czyli po prostu skupić się na tym, co słyszymy. No, muzyka buduje wszystko, całe napięcie. Jak spojrzymy na lata 80., owszem, mieliśmy ścianę tekstu, ale tak naprawdę wszelkie emocje budowała muzyka. Takim dobrym przykładem jest seria Final Fantasy albo Dragon Quest, wszystkie te japońskie RPG. One jakby tworzyły tą narrację.
Też wtedy wydaje mi się, że to się brało z tego, że łatwiej było jakby... technicznie wyprodukować muzykę niż dobre dźwięki w grach, bo jakby muzyka jest, wynika jakby z polifonii, tak? Tak przynajmniej to rozumiem. Mm-hmm. I kiedy masz proste urządzenie polifoniczne, to i łatwiej jest na nim zaklikać muzykę, tak? Wydać z tego głośniczka, który wydaje tych kilkanaście różnych dźwięków, wydać muzykę, niż wydać skomplikowane dźwięki, wiesz, folii tak zwane. Tak?
Czyli... tak i nie, bo na przykład Japończycy bardzo skrupulatnie skupiali uwagę na dźwiękach i na przykład jak usłyszymy Final Fantasy, jak prim, prim, jak rączka się przesuwa, to jest bardzo znany dźwięk, tak?
Ja jestem fanem ASMR-u w ogóle, więc no, jakby ja to doskonale rozumiem i dobre dźwięki w grach.
Dźwięki
to jest
magii,
bardzo
na przykład
dobre.
Wzywania tak. Summonów. Tego jest mnóstwo, naprawdę. Powstają nawet albumy, gdzie tylko słyszycie sound design. Znaczy, Japonia ogólnie ma bardzo bogatą kulturę pod kątem sound design. Czy w dzisiejszych czasach, jak włączymy muzykę i usłyszymy sound design, no to będziesz słyszał tylko... Ja nie wiem, no dla mnie muzyka bardzo ważna spełnia.
No to nie wątpię, nie wątpię. Ja jestem
Bioshock jest świetnym tytułem, też dobrym przykładem z muzyką Gary'ego Shymana, tak. Gdzie on nawiązuje trochę do klasycyzmu i ona buduje cały, ale tam jest też muzyka powiedzmy licencyjna po części, która też nawiązuje do klasycznych z lat 40., 60., czy nawet z 50. Więc ja myślę, że te dwa światy nie mogą bez siebie jakby egzystować. Tak.
Tak, ja tam widzę za twoimi plecami jeszcze Celestę.
To jest przegenialna ścieżka dźwiękowa.
To jest ścieżka dźwiękowa, która mnie wzruszyła. To jest tak trudna gra, że ja oczywiście nigdy jej nie przejdę, ale włączam, żeby posłuchać przynajmniej muzyki. I ta muzyka, no właściwie tak jak się zastanawiamy, czy może istnieć gra bez muzyki, czy na odwrót.
To Celest nie może.
To akurat Celest, to może istnieć muzyka, niekoniecznie gra.
Muzyka Leny Ray, kompozytorki też młodego pokolenia, ona zaczynała od muzyki do Guild Wars 2, tam pisała muzykę do dodatku i też niesamowita osoba pod kątem jakby też osobistości i też jakby talentu i też pewnie słyszeliście o Shikori, ona też jakby tam napisała i też jest bardzo taka minimalistyczna, która wodzi dźwiękami klawiszy na przykład, fortepianu między innymi.
No to jeszcze pytanie o twoich ulubionych kompozytorów. Jesteś w stanie taką topkę?
Topkę, nie ulubionego, bo to, żeśmy przerobili, topkę, nie mamy ulubionych.
Topkę. No, znaczy, powiem tak, są tacy kompozytorzy, którzy dla mnie jakby otwarli mi ten świat. To jest na pewno Yuzo Koshiro i muzyka do Street of Rage 2. To jest w ogóle kompozytor, który bardzo miał ogromny wpływ, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w grach i też muzykę taką powiedzmy klubową, bo on się zainspirował właśnie chodząc po różnych klubach w Japonii i tam stworzył tą muzykę do tego beat'em up'a. Na pewno Nobuo Uematsu, który no, to otwarł umysły wielu młodym, dzisiejszym kompozytorom, jak tworzyć takie romantyczne tematy, nawiązując oczywiście do tego klasycyzmu, czyli tam słyszymy Jana Sebastiana Bacha, słyszymy Jima Hendrixa, słyszymy Deep Purple i można byłoby tak nieskończoność oczywiście wymieniać. Pewnie znalazłaby się pewnie kilku kompozytorek, jak Yoko Shimomura, czyli muzyka do Street Fighter 2, Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, Legend of Mana, na pewno Michiru Yamane, Castlevania wykonania Symphony of the Night. Jesper Kyd, który kompletnie zresolnizował muzykę elektroniczną też jakby w Europie poprzez Hitmana i też poprzez chociażby Assassin's Creed, tak? Jedynkę,
dwójkę. Motyw to do teraz Roofs of Venice.
Tak. Peter McConnell, prawda? Grim Fandango, Psychonauts, jedynka, dwójka. No dwójka ma przegenialną muzykę, mi wydaje się, trochę nawiązuje do tego, co zrobił w Grim Fandango. Shoji Meguro, czy ogólnie cała seria Persona, tak? Persona piątka to jest AC Jazz, wszystko, to jest wszystko, co jest najlepsze w muzyce. No na pewno warto jeszcze powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy chociażby o kompozytorach muzyki filmowej, czyli The Last of Us, tak? Gustavo Santaolalla, który no nie jest po drodze może z grami wideo, ale to, co zrobił do The Last of Us, no to wszyscy chyba wiemy. Czy dla mnie jest na przykład takim dobitnym przykładem Shadow of the Colossus koło Tani. To jest kwintesencja konsoli PlayStation 2. Dla mnie osobiście, choć pałam miłością do Metal Gear Solid 3, no to jednak Shadow of the Colossus. No i Journey Austina Wintorego. Piękna muzyka, która no po prostu pochłania ciebie. Wchłania. No i oczywiście nie można byłoby też nie wspomnieć o prawdziwym klasyku. Skyrim, tak? No. Jeremy'ego Soula. Praktycznie chyba jego...
Dovahkiin.
Tak, to jest chyba jego opus magnum. I żeby też było trochę kompozytorek, no to Jessica Curry, Everybody Go to Rapture. To jest też piękny, churalny, taki list miłosny, troszeczkę też muzyki do romantyzmu. No i oczywiście Uncharted 2, tak?
I tak można by było.
I tak można by było.
Ja bym mógł tak wymienić.
Przepraszam, ale muszę tu jeszcze jedną rzecz, jasne, ponieważ nazwa programu zobowiązuje. Mamy nadzieję, że sobie przygotowałeś. Twoja największa wtopa.
Tak, pomogła mi w tym jedna osoba, żeby sobie przypomnieć i też ma pozytywne zakończenie. Jest coś takiego, że my mamy wpisane w DNA naszego festiwalu, że jak my tworzymy nową edycję festiwalu i też plakaty tworzymy i bardzo nam zależy na tym, żeby promować tutaj lokalnych artystów. Bo chodzi o to, żeby nawet nie chodzi, wiadomo, to co jest polskie, to trzeba promować. Po prostu mamy naprawdę uzdolnionych grafików, malarzy i warto po prostu im dać miejsce do tego. I zawsze co każdą edycję tworzymy indywidualne plakaty. I znaleźliśmy pierwszą artystkę, która jakby uznaliśmy, że się nadaje do tego, żeby stworzyła te plakaty. I wszystko wyglądało dobrze na papierze. Zaczęliśmy projekt, pierwsze szkice już mieliśmy pierwszy plakat, ale po drodze coś już zaczęło nam tutaj nie podobać się. No i trochę nam strasznie było głupio i musieliśmy na szybko znaleźć drugą artystkę, która może pokaże swoją taką alternatywną wersję tego, jak my byśmy sobie wyobrażali te plakaty tych koncertów. I tak więc w międzyczasie, jak jedna ta artystka zaczęła pracować, to druga artystka już zaczęła tworzyć kolejne plakaty i tutaj mieliśmy trochę zgryz, bo od tej drugiej artystki nam się te plakaty zaczęły podobać, a od tej pierwszej artystki no powiedzieliśmy, że okej, ten pierwszy plakat jest w porządku, ale te dwa... No i finalnie, kiedy już mieliśmy... ogłaszać, to już ogłosiliśmy, że te plakaty, no a w międzyczasie ta pierwsza artystka została i nam było strasznie głupio i ja się musiałem po prostu wytłumaczyć, o co chodzi, powiedziałem to dyplomatycznie, no i wiadomo, od telefonu do telefonu wszystko jakoś dobrze to skończyło, na tyle, że po 3 latach ta pierwsza graficzka jest moją obecnie teraz żoną.
To jest ładne zakończenie.
Kochani, pozdrawiam. To była piękna też historia, powiem wam szczerze. Piękna jakby historia, bo naprawdę obie graficzki finalnie jakby użyliśmy wszystkich grafik, tak? Ale w pierwszej kolejności jakby te priorytetowe to były...
A żeby było ciekawie, Mariusza żona robi gry.
Oj, proszę. Tak, wszystko zostało w rodzinie. Dziękujemy ci serdecznie
za
rozmowę.
Nie, panowie, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem dzisiaj.
Doskonała rozmowa.
My jesteśmy usatysfakcjonowani. Mamy nadzieję, że widzowie również. Mariusz Borkowski był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.
Radosław Nałęcz.
Tadeusz Zieliński.
Do widzenia, do zobaczenia.
Za tydzień.
Do zobaczenia.
Do kreniku papa. Tam, tu. A.